Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Porozmawiamy dzisiaj o cyfryzacji polskiej gospodarki, o perspektywach jej dalszej cyfryzacji i o tym, w którą stronę to zmierza. A pomagać mi w tym będzie pan Piotr Janczyk, prezes zarządu Bilander. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym tylko zauważyć, że nasza rozmowa będzie krążyć wokół wywiadu, który udzielił pan dla najnowszego numeru kwartalnika Pomorski Think Letter, który możecie państwo wyczytać na stronie Kongresu Obywatelskiego. Chciałbym zacząć od tego, że jak ostatni raz sprawdzałem, to Google miało 93% kontroli na rynku wyszukiwarek. Facebook kontrolował gro branży portali społecznościowych, bo przecież posiada także WhatsAppa i Instagrama, a takie polskie wynalazki jak fotka.pl czy naszaklasa.pl dawno już odeszły w niepamięć. Internet bardzo sprzyja centralizacji. Dobrze jest robić zakupy na portalu, który skupia wszystkich, albo na portalu społecznościowym, który skupia wszystkich, brać udział, bo nie trzeba się rozdrabniać, nie trzeba szukać, dostaje się lepszą ofertę i ma się wszystkich od razu pod ręką. W związku z tym chciałem pana zapytać, czy faktycznie zgodnie z tytułem pana tekstu w gospodarce cyfrowej potrzebni są wielcy i mali, czy też ta centralizacja doprowadzi do sytuacji, w której nieubłaganie będą potrzebni już tylko wielcy?
Podane przez pana przykłady rzeczywiście są takie bardzo, bardzo skrajne i one dotyczą bardzo mocno odbiorcy prywatnego, indywidualnego. Natomiast ta sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli spojrzymy na rynek na przykład B2B, ponieważ o ile rzeczywiście Google czy w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, cała grupa Meta ma bardzo znaczący udział, to proszę pamiętać i zwrócić uwagę, że oni dostarczają technologię w świecie cyfrowym. Natomiast już w obszarze B2B jest bardzo wiele różnych podmiotów, mniejszych, większych, które to dostosowują. Tak, idąc za przykładem, bardzo wiele agencji powstaje marketingowych, które tak de facto pomagają wykorzystać te technologie w świecie cyfrowym. I to są raczej mniejsze przedsiębiorstwa. Nawet niedawno spotkałem poza granicami Polski ludzi, którzy się wyprowadzili i pracowali zdalnie właśnie w ramach agencji tego rodzaju korzystających, bazujących na tych technologiach, świadczących usługi. Czyli no i jest technologia, ma tą zaletę, że jest łatwo dystrybuowana szeroko. Natomiast sama technologia to tylko część. Jeżeli mamy młotku, będziemy mieli milion, a nie będziemy mieli kompetencji i umiejętności, jak tymi młotkami budować, rzeźbić, no to ta technologia sama z siebie no, ma ograniczenia. Więc myślę, że tutaj mali też mają miejsce, natomiast trzeba spojrzeć na to całościowo, nie tylko na tą część, którą widzi użytkownik końcowy, tylko żeby ten użytkownik końcowy mógł nawet wyszukać sobie jakąś firmę, no to firmy zlecają szereg różnych zleceń, dają na w obszarach marketingu, aby tam istnieć. Więc no jest wokół tego też i biznes, i działalność.
No tak, ale to w tym wypadku mówi pan owszem o małych, ale oni funkcjonują na fundamencie pewnej wielkiej spółki. Oni funkcjonują w środowisku stworzonym przez wielką spółkę, przez monopolistę prawie że. Ja się raczej zastanawiałem, czy jest możliwe to, że ci monopoliści zostaną, będą musieli się po prostu podzielić tortem, bo pojawią się jacyś nowi gracze, czy też zmierzamy w kierunku świata, w którym mamy oligopol tych fundamentalnych, podstawowych funkcji internetu, na który nabudowane jest mnóstwo innych, mniejszych firm, które korzystają z nich i sprzedają, rozwijają swoje usługi na bazie tych wielkich oligopolistów.
No ja tutaj się trochę odniosę, że nie widzę za bardzo powodów, aby znacząco oddzielać świata cyfrowego od fizycznego, od tego, z którym no, już naprawdę długo działamy, dużo dłużej niż ten świat cyfrowy. I tak jak w świecie fizycznym powstały pewne standardy, zostały wypracowane i wokół nich powstały czy producenci różnego rodzaju produktów, towarów masowych, a następnie powstały firmy, które bazują. Tak, no, rzadko kiedy korzystamy z usług budowlanych człowieka, który jednocześnie produkuje cegły i pustaki. No nie jest kilka standardów, które po prostu producent produkuje, jest ich kilku i produkują, a firmy bazują. Wydaje mi się, że w świecie cyfrowym będzie podobnie. Natomiast czy te technologie, o których tutaj nawet pan powiedział, będą podzielone na przykład na regiony rynkowe, czyli że powstaną jakieś takie rozwiązania i technologie bardziej europejskie, bardziej amerykańskie, bardziej w obszarze azjatyckim? No myślę, że o tym się pewnie przekonamy. Widać, że pewien trend w Unii Europejskiej jest taki, aby jednak inwestować i budować, tak? Tak jak ostatnio możemy słyszeć o budowie kolejnych fabryk związanych z budową chipów, które mają się pojawić w Europie, więc ja tutaj dostrzegam, że możliwe, że będzie pewnego rodzaju podział rynków regionalnych, tak? Czyli wrócimy do pewnego rodzaju regionalizacji i w ten sposób zabezpieczenia sobie tych podziałów, aby jednak nie doprowadzić do takiego jednego monopolisty, który zacznie mieć no większą możliwość wpływu niż sami ustawodawcy, no bo myślę, że ustawodawcy, czyli ci, którzy definiują prawo, ustawy, tego się obawiają, że mimo, że oni coś zaprojektują, to firma będzie miała większą siłę niż oni.
Właśnie od kilku lat obserwuję ten temat i wydaje mi się, że jesteśmy w permanentnym kryzysie ustawodawczym pod tym względem, że wielkie spółki internetowe są o ładnych kilka długości przed ustawodawcą, nawet tak potężnym ustawodawcą jak ustawodawca amerykański. Tutaj kłania się chociażby wysłuchanie Marka Zuckerberga przed Senatem, Komisją Senacką Stanów Zjednoczonych, to senatorowie nawet do końca nie wiedzieli, jak funkcjonuje Facebook i nie wiedzieli, co po niektórzy, że Facebook utrzymuje się ze sprzedawania reklam, a nie na przykład ze sprzedawania subskrypcji, jak na przykład telewizja kablowa. Tymczasem, obserwując działania polskiego ustawodawcy, ja mam wrażenie, że polski ustawodawca mentalnie funkcjonuje w latach 90. i generalnie fizycznie nie jest w stanie regulować internetu jako takiego, ponieważ go nie rozumie. Wracając jednak do rozwoju branży technologicznej w Polsce, moim ulubionym przykładem jest Allegro, ponieważ jest to, no, może nie monopolista, ale bardzo blisko monopolisty, jeżeli chodzi o handel w polskim internecie z jednej strony, ale z drugiej strony jest to polska spółka, która powstała w Polsce, a powstała w bardzo wyjątkowym momencie, ponieważ ówczesny światowy gigant, czyli eBay, który właśnie już chyba zupełnie poddał się pod Amazonem, jeszcze nie wszedł na polski rynek, bo mu się to nie opłacało, a Allegro dostarczyło coś, co działa i wygląda z grubsza jak eBay, ale jest dostosowane do polskiego rynku. I kiedy Allegro się już usadowiło, to eBay nie miał już po co wchodzić na polski rynek. Oczywiście próbował, ale mu się to nie udało, bo wyrosła mu tutaj lokalna, potężna firma, której nie jest w stanie już pokonać. Tylko oczywiście na polskim rynku. A czy teraz dostrzega pan jakieś branże, jakieś nisze rynkowe, w które może wejść podobna spółka, zaproponować podobną usługę, albo może w ogóle wymyślić nową usługę na polskim rynku, jakiś taki niezagospodarowany obszar technologiczny?
Proszę zwrócić uwagę, że prawie wszyscy dysponujemy kartami płatniczymi, korzystamy z różnego rodzaju usług bankowości elektronicznej i pomimo, że są duzi gracze, tacy jak naprawdę korporacje Mastercard i Visa, powstaje podmiot polski, jakim jest Blik. Tak, pomysł polski, zaprojektowany, stworzony w obszarze finansów. Ostatnio już nawet widziałem, że można po prostu tym blikiem płacić na terminalach, tak? Czyli znaczy, że nawet wbiliśmy się, tak, technologia wbiła się jako równorzędny do Visa i Mastercarda, tak? Co trochę pokazuje nie tylko, że trzeba zawczasu być, tak jak pan ten przykład Allegro pokazał, natomiast uważam, że Blik jest takim przykładem, gdzie nawet jak rynek rozliczeń finansowych wydawałoby się, że już bardzo jest takim dojrzałym, no powstała innowacja. No to osobiście jest moim zdaniem taki bardzo duży przykład i konkurent, który ma szansę na wejście nawet na europejskie salony, jak nie szerzej. No, co moim zdaniem jest przykładem, że innowacja w Polsce też potrafi zmieniać i kształtować, no, mam nadzieję, że pewnie pewne regulacje w Europie, a może i poza, no, będą musiały uwzględnić taką technologię i taki koncept, jakim jest Blik. Czego życzę i czego bardzo mocno dopinguję, bo w końcu Blik został założony przez kilka konkurujących ze sobą podmiotów, czyli jak widać, można.
A czy dostrzega Pan jakieś branże, które się cyfryzować nie muszą albo nie będą w najbliższym czasie, takie, których postęp technologiczny może ominąć i oni sobie bez tego wszystkiego poradzą?
Cykle gospodarcze zawsze są faliste. Są wzrosty, są upadki, są automatyzacja, jest manufaktura. Więc wierzę, że cykl teraz, jakim jest rzeczywiście cyfryzacja, czyli wprowadzanie, tak jak kiedyś maszyna parowa zmieniła znacząco przemysł, tak w taki sposób dzisiaj obserwujemy cyfryzację. Zmienia się struktura, czyli to, co pan powiedział, że są cyfryzowane w pewnych obszarach. Wydaje mi się, że raczej każdy z nas będzie miał do czynienia bardziej z cyfrowymi procesami. Tak, i to mówimy w obszarze, za chwileczkę w Polsce będzie wdrożony KSeF, gdzie faktury nagle zostaną prawie że całości scyfryzowane. Tak, to już jest taki przykład. No, każdy, kto prowadzi działalność, będzie w ten sposób robił. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że niedaleko dalej będą paragony. Co też tak jakby w tym momencie obywatele będą tym objęci, co oznacza, że cała gospodarka w obszarze fiskalnym i rozliczeniowym już będzie cyfrowa. Natomiast no, podany przez pana przykład związany ze sklepami, to pragnę zwrócić uwagę, że już pierwsze bardzo scyfryzowane gospodarki i właściciele różnych sieci, kanadyjska i chyba duńska, wycofują się z samoobsługowych kas. Tak, okazuje się, że wskaźniki związane z kradzieżami i z niezadowoleniem są na tyle wysokie, że jednak koszt obsługi ludzkiej, wartość dodana, jaką jest możliwość porozmawiania, zobaczenia człowieka, a nie tylko takiego bezosobowego, beznamiętnego kliknięcia 5 razy, ma dużo większą wartość na lojalność klientów, na to, żeby przychodzili. Co powoduje, że zaczyna się cykl w drugą stronę. Czyli jak jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak zajdziemy za daleko z cyfryzacją, tak, to tak jak w komunikatorach. No jakbyśmy pewnie się komunikowali już tylko komunikatorami, co są dużo efektywniejsze, nie trzeba nigdzie jechać, tracić czasu na logistykę, tak, no to się okaże, że nam znowu jednak zabraknie czegoś i jednak stwierdzimy, że po tej pandemii chyba wszyscy to widzieli, że po okresie cyfryzacji super, no jakoś tak ja dostrzegłem dużo większy ruch na mieście, że ludzie chcieli się spotykać, tak? No, to był taki w drugą stronę. Więc wierzę, że to, no tak jak każdy cykl, ma swoją fazę cyfryzacji, po czym w pewnych obszarach praktyczne rzeczy zostaną, bo będą wygodne, pewne procesy typu faktury będą, a pewne wrócą do bardziej może tradycyjnych form. Nie obawiam się skrajnego przypadku, gdzie komputery za nas przejmą wszystko i teraz cyfrowy świat będzie taki. Będziemy słuchać komputera i komputer będzie robot, nam będzie wszystko mówił i za nas wszystko robił.
Ja bym chciał pociągnąć ten temat, ponieważ dla mnie to oczywiście jest bardzo ciekawe, a poza tym pan ma dosyć kojący ton w tej kwestii. Otóż ludzie mają tendencję do robienia wszystkiego tak, jak im jest wygodnie. Jeżeli chodnik na osiedlu nie jest położony wzdłuż najkrótszej możliwej drogi z klatki schodowej, załóżmy, do sklepu, to ludzie sobie wydepczą tę ścieżkę, bo tak im jest wygodniej. Tu bym chciał pana zapytać, w jakich obszarach wedle pana rozeznania, nie licząc kas samoobsługowych, które ja osobiście bardzo sobie chwalę, w jakich obszarach zaszliśmy trochę za daleko i tutaj nastąpi jakiś regres w najbliższym czasie?
Myślę, że takim obszarem, który jest właśnie teraz na styku tych wszystkich takich bardzo cyfrowo-technologicznych rzeczy, jest obecnie generatywna sztuczna inteligencja w obszarze produkcji treści. Teraz ten obszar związany z możliwością wykorzystania najnowszych osiągnięć, która produkuje treści pomaga usprawniać pracę prawnikom. Widziałem nawet na własne oczy, jak są pisane, mogą być automatyzowane procesy tworzenia regulaminów. Sami podjęliśmy się w firmie zobaczenia, czy taki robot byłby w stanie nam napisać treść marketingowe na stronę. Może, tak, co by oznaczało, że tak jakby tutaj komputer praktycznie mógłby zautomatyzować i wyeliminować tą część. Pewnie bez problemu by stworzył nagranie do naszego podcastu na podstawie wywiadu jakiegoś, który był gdzieś spisany. Tak? Wierzę, że już to by potrafił. Wydaje mi się, że to jest taki obszar, który poszedł daleko. Z tego też powodu wierzę, że Kongres Amerykański mocno, łącznie z największymi innowatorami, tego uważanymi za innowatorów świata, zaczynają zgłaszać i podnosić ręce hola za szybko. Nie wiemy, jakie to będzie miało konsekwencje, że to jest taki obszar, który poszedł za daleko z tego powodu, że no, my się nie nauczyliśmy, w jaki sposób weryfikować, czy to, co czytamy, jest prawdziwe, czy nie. A komputer nie zna czegoś takiego jak odniesienie do rzeczywistości. On bazuje, coś było napisane, on wyciąga wniosek z tego, co było napisane. Człowiek jednak, konfrontując się z rzeczywistością, ma oczy, i chociażby widzi, czy ten człowiek po prostu ma tik w postaci w momencie, kiedy coś tam fałszywego mówi. Komputer to jakby zupełnie to pomija, więc wydaje mi się, że to jest taki obszar, w którym to poszło za daleko. Wiele osób jest tego już teraz świadomych. No i ten proces będzie musiał zostać jakoś określony, tak? No, wierzę, że pewnie w jakimś obszarze badań. Tak, czyli bazowania na wiedzy, która jest autoryzowana. Tak, no bo są takie przestrzenie i takie sieci, w których rzeczywiście naukowcy publikują i dopiero po zweryfikowaniu mogą być pewne rzeczy umieszczone. I na takim źródle wiedzy tu wierzę, że naprawdę sztuczna inteligencja może pomóc przyspieszyć. Czyli bazujemy na w miarę kompletnej, pełnej, gdzie nie ma dezinformacji, wiedzy, i tam rzeczywiście te różne wnioski mogą być super wartościowe, czy to odkrycia leków, czy to odkrycia różnych wniosków prawidłowości. Ten obszar związany z biotechnologią jest, myślę, że tutaj bardzo takim dużym obszarem. No a w innych obszarach myślę, że tak jakby człowiek się po prostu, ludzie się zaczną od tego odwracać, no bo tak jak pan podał przykład o tych wydeptanych ścieżkach, to ja podam taki życiowy przykład, że jak nas któryś znajomy okłamie i się okaże, z boku się dowiemy, że to było kłamstwo, no to nasz poziom zaufania diametralnie spada do kolejnych informacji przekazywanych. I wierzę, że w ten sposób trochę w naturalny sposób właśnie zostanie uregulowana, że jak przestaniemy wierzyć, co czytamy, to się nagle okaże, że my przestaniemy czytać. No i wtedy też technologia z automatu zostanie tak jakby uciszona. Więc tak jakby wierzę, że to jest taki obszar przegrzany w tej chwili. No ale on tak wierzę, że no, przynajmniej tak jak nawet patrzę po dzieciach, no same już zaczynają dostrzegać, że coś nie pasuje, że tak jakby jest ta rozbieżność między tym, co widzą, tym, co obserwują. Więc tutaj to jest taki chyba najbardziej żywy przykład na dzisiaj.
Na koniec chciałbym pana zapytać o technologie, które mają największy potencjał wzrostu, albo w ogóle całe branże. Albo może inaczej, gdyby miał pan parę milionów złotych wolne do zainwestowania, w co by pan zainwestował?
Pierwszym takim w ogóle, takim zanim jakkolwiek dalej będę wypowiadał, chciałbym zwrócić uwagę, że postęp technologiczny i elementy automatyzacji, rozwoju są bardzo różnorodne w zależności od regionu świata. Tutaj to jakby pierwsza rzecz jest taka, że region regionowi nierówny, branża branży nierówna. I o ile u nas pewne procesy mogą być na przykład rozwinięte, no to sam osobiście życzyłbym sobie, żeby w innych regionach świata nawet obecne dostępne technologie, wcale nie innowacyjne, tylko takie, które już od lat są znane, zostały zaaplikowane, aby no, wyrównać pewną przepaść kulturową, tak aby ograniczyć jednak ten no, wykorzystywanie. I to mówię o części zarówno, jeżeli chodzi o osoby młodociane, wykorzystywane w pracy, o jakieś takie nadmierne wykorzystywanie zasobów, w pewnych regionach, które aż zmierza do zubożania poszczególnych ziem, które powodują, że one dzisiaj są bardzo cenne, natomiast później będą bezwartościowe przez 20, 40, 50 lat, z czego się zmierzymy na koniec. Tak? Czyli tak jakby w co bym zainwestował? Zainwestowałbym w tej chwili w technologie, które wspierają zrównoważony rozwój okołoświatowy, tak, żeby troszeczkę przestać patrzeć, co my dzisiaj w Polsce możemy zyskać, tylko spojrzeć na to, jak my w tym polskim ekosystemie, w Europie i w globusie będziemy w całości funkcjonowali, bo wyzwań teraz mamy chyba całkiem sporo od poziomu wody, jakości wody, wykorzystania małoletnich w pracy w różnego rodzaju miejscach. Niedawno wróciłem z wyjazdu do Azji i przyznaję, że no jednak ta nasza wyobrażenie świata, nawet moje, jest znacząco inne. Tak my się borykamy, zastanawiamy się, jak tu zautomatyzować sobie pracę, a tam ludzie pracują bez butów w różnych miejscach. I miałem wrażenie, że oglądam tak jakby pewne filmy z naszych lat 20., 30. poprzedniego wieku, więc tak jakby chyba na ten moment bym skupił się na wykorzystaniu tego rozwoju, o którym Pan mówi, i skupił się na jego rozszerzeniu. Tak, czyli ci, którzy mogą rozszerzyć się i nawet obecnym postępem podzielić z innymi, no to chyba w tej chwili to byłoby dla mnie. A obszary? No wydaje mi się, że obszary związane z żywnością, czyli na zasadzie wszelkiego rodzaju rolnictwo, rzeczy związane właśnie z elementami związanymi z wodą, energią, czyli produktami potrzebnymi, niezbędnymi do takiego bardzo fundamentalnego, podstawowego trybu życia. No, tak, aby każdy z nas miał dach nad głową, jedzenie na talerzu i możliwość po prostu spędzenia czasu z rodziną, z najbliższymi, a niekoniecznie być zesłanym do łagrów i pracować po 80-120 godzin w tygodniu za przysłowiową miskę ryżu. Więc tego bym życzył sobie i dostrzegam, że jest ta taka ogólnoświatowa tendencja, więc tutaj wydaje mi się, że to co mówię, jest taką praktyką, którą próbujemy tak jakby wspólnie jakoś tak te szanse raczej wyrównać, a nie do końca jeszcze uciekać dalej, no bo dalsza ucieczka jeszcze to spowoduje dysproporcje, a jak wiemy w historii dysproporcje, znaczące dysproporcje kończyły się wojnami, więc aby troszeczkę uspokoić nawet globalne nastroje, czy to migracyjne i tak dalej, no to chyba lepiej każdemu zapewnić godziwe i wartości, takie dobre warunki na jego miejscu lokalnym, no i nie, wiele z problemów moim zdaniem zostanie ograniczony w sposób naturalny.
Myślę, że to jest dobra puenta dla naszej rozmowy, a tak przy okazji bym chciał naszym słuchaczom przypomnieć, że na Ziemi żyje ponad 8 miliardów ludzi, spośród których około miliarda żyje na takim poziomie jak my, albo trochę lepszym, natomiast 7 miliardów ludzi marzy o życiu na takim poziomie jak nasz. W związku z tym potencjał dla wyrównywania szans jest gigantyczny i no, ogromna praca czeka nas jako ludzkość, jeżeli to w ogóle jest możliwe oczywiście, żeby doprowadzić do sytuacji, w której przynajmniej chociaż połowa świata żyje na poziomie, który dla nas jest zupełnie normalny. W każdym razie w tym miejscu bym chciał zakończyć naszą rozmowę. Ja najserdeczniej panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Piotr Janczyk, współzałożyciel i członek zarządu Bilander.